Problemy wsi popegeerowskich kojarzą nam się głównie z początkiem lat 90. i planem Balcerowicza. Jednak po 30 latach od transformacji i 15 od wstąpienia do Unii Europejskiej, dużo groźniejsza wydaje się urzędnicza indolencja, z której bezpardonowo korzystają ci, którzy przyjeżdżają do takich miejsc jak Grodziec tylko po to, by w sposób niemal rabunkowy eksploatować to, co jeszcze wyeksploatować się da, nawet jeśli stanowi to ruinę. Teoretycznie na straży powinien stać urząd, w tym przypadku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. I właśnie słowo teoretycznie ma tu niebagatelne znaczenie. W Wielkopolsce oddziałem terenowym w Poznaniu rządzi z nadania PiSu Bogdan Fleming, człowiek miejscowego partyjnego barona, konieńskiego posła Witolda Czarneckiego. Sam Fleming w wyborach kandydował do Sejmu z listy PiS w okręgu pilskim. Ale zacznijmy od początku.
W tych budynkach Ukraińcy mieszkali, w kontenerach i budynkach też mieszkali.
A to pożar był, jak mieszkali ludzie. Nie powinno być takie niehumanitarne.
W budynku po prawej stronie Gorzelniany mieszkał. Tych maszyn też nie było widać na horyzoncie, a teraz jest dużo. Tych maszyn wyprowadzanych, sprowadzanych, nie wiem, czy z Niemiec przywozili.
A może już zużyli to, co i dopiero do reszty i dopiero sobie pójdą?
Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Mariusz Woźniak, wójt gminy Grodziec, gminy najbiedniejszej w województwie wielkopolskim.
To właśnie tu, od 7 lat na przeszło 300 hektarach, gospodaruje rodzina.
Na samym początku ten teren był wydzierżawiony prywatnym osobom. To było w 2009 roku. Zaraz po tym, jak osoby podpisały umowę, założyły spółkę, doszło do przekazania udziałów spółki, do zakupienia po prostu przez rodzinę. W tym czasie były tam jakieś problemy. Był powołany pierwszy prezes, który był Polakiem, chociaż nieformalnie ten zarząd sprawowali jak najbardziej Niemcy. Jednak szybko się konfliktują, ponieważ wygląda na to, że to, do czego został powołany prezes, nie jest do końca celem osób, które chcą prowadzić tutaj działalność. W pierwszej chwili, na samym początku, te budynki były w bardzo dobrym stanie. Jeszcze w 2011 roku ta zrujnowana gorzelnia była sprawna i produkowano w niej spirytus. W kwietniu 2014 ojciec i córka obejmują, co jest potwierdzone w KRS-ie, funkcję wiceprezesów zarządu Folwarku. W 2015, rok później, zostaje dopisany syn, który przy kolejnym przedłużeniu umowy już oczywiście bezprzetargowo rządzi tym terenem. Od tej chwili rodzina rozpoczyna szereg działań, które mają przynieść zysk, jak się okazuje, przez wyzysk. Przez wyzysk ziemi, przez wyzysk procedur, przez wyzysk gminy. Całkowicie odcinają inwestycje w to, co nie jest ich. Oczywiście podtrzymują opłaty legalno-prawne, bo bez tego tak naprawdę najłatwiej podpaść. Przestaje inwestować w budynki, zostawia je tak, jak one są. Oczywiście nie są wykorzystywane do produkcji, co sprawia, że one niszczeją. Nie łatają dachów, nie robią podstawowych takich rzeczy, które powinno się robić dbając o budynki. Dochodzi do pożaru, potem kolejnego, do zawalenia się samoistnego budynku. Trzeba powiedzieć, że są to osoby aroganckie, nie liczące się z nikim. Stan nieruchomości z roku na rok dramatycznie się pogarsza. No i wobec tego tak naprawdę nie będzie wiadomo, na kogo spadnie odpowiedzialność za to. W takiej sytuacji spółka będzie dążyła do upadłości, żeby nie ponieść żadnych konsekwencji. Odpowiedzialność być może spadnie na agencję, być może na następnego najemcę, być może na gminę, nikt tego nie wie. Przedłużenie umowy było obostrzone podpisaniem protokołu porozumień, które należało spełnić. Oczywiście spółka zgodzi się na wszystko do momentu położenia podpisu przez pana dyrektora. Były tylko wyjaśnienia, kolejne wyjaśnienia, wyjaśnienia do wyjaśnień po to, żeby przedłużać umowę, a nie wywiązać się z obowiązku. No i w tej chwili doszło do takiej sytuacji, że KOWR stara się ich wyrzucić. Ze względu na brak skutecznych instrumentów nie są w stanie tego zrobić. Najlepsza taktyka? Po prostu, żeby nie być w tym miejscu, w którym jest kontroler.
Jako najbiedniejszej gminie w Wielkopolsce nam szczególnie zależy na każdej złotówce tak naprawdę, bo ta złotówka jest dla nas na wagę złota. Natomiast przez pryzmat działalności właśnie tej spółki, no niestety te złotówki nam uciekają, bo więcej mamy z tego tytułu problemów różnej maści tak naprawdę, aniżeli pożytku. Poziom wód gruntowych w ostatnim roku spadł o 19 metrów. Musieliśmy modernizować ostatnio stację uzdatniania wody za środki gminne w wysokości około 250 000 zł, tylko i wyłącznie po to, ażeby woda w kranach dla mieszkańców po prostu była. posiadamy taką wiedzę, a nie inną, że te niektóre studnie, no niestety odpowiednich zezwoleń na tę okoliczność nie mają, a najlepszym tego przykładem, takim najbardziej naocznym, jest spiętrzanie wody na pobliskiej strudze. To spiętrzanie wody, o którym wspomniałem, polega na budowaniu tamy wzdłuż cieku wodnego, który powoduje spadek wód gruntowych w dalszych zakątkach naszej gminy. Tamy są raz rozbierane, a za chwilę znów budowane. Także myślę, że jeżeli ktoś by posiadał odpowiednie dokumenty pozwalające na instalację tego typu urządzeń, to takich rzeczy by nie robił. Z dokumentów, które posiada dzisiaj gmina Grodziec, wynika, że duża część areału ziemi dzierżawiona dzisiaj przez jedną ze spółek tego samego właściciela nie powinna już dzisiaj tych gruntów ani też budynków zajmować.
Dlaczego aż tak istotna w tym wszystkim jest woda? Ponieważ produkcja rolna nigdy nie byłaby tak opłacalna, gdyby musieli oni legalnie korzystać ze źródeł wody. Stąd też ich działalność właśnie w Polsce, w której w przeciwieństwie do Niemiec zużycie wody nie stanowi aż tak istotnego kosztu uprawy. Mówiąc wprost, gdyby nie głodowe stawki za godzinę pracy robotnika rolnego i nielegalne korzystanie z wody do podlewania upraw, cena sprzedaży ogórków za odrę nie osiągnęłaby kilkukrotnego przebicia, a niemieckie spółki nie czerpałyby z tego wielomilionowych zysków.
Ja akurat ten przykład znam dobrze. Wiem, że to jest dzierżawca, który jest obcokrajowcem. On, jakby to powiedzieć, nie do końca rozumie prawo polskie i zachowuje się, jakby był właścicielem na dzierżawionym gruncie. Ale to właśnie wynika z przepisów prawa, które on idealnie wykorzystuje. Tu jest wadliwość też i pewnego typu nadzoru, wcześniejszych kontroli i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie największe, powiedział, kuriozum całej zabawy, że nie potrafi gospodarz odebrać od dzierżawcy gruntu, w którym to się dzieją te rzeczy, które wpływają bardzo źle na całe środowisko popegeerowskie. Wiem, że w tym całym układzie też i samorząd ma problemy. To jest istotne, że takich kwiatków na Wielkopolsce i w innych regionach twierdzę, że jest sporo. Ten dzierżawca z jednej strony jest bardzo zły, ale z drugiej strony pokazuje właśnie tą ułomność tych wszystkich zdarzeń. Ma swoją kancelarię w Poznaniu, która go broni. I tu można powiedzieć wprost, że dopóki władze nadrzędne, czyli Warszawa, pani prezes, nie przyjrzy się temu, ten temat powinien być zamknięty w przeciągu jednego miesiąca. Dlaczego pan dyrektor KOWR-u w Poznaniu nie uruchamia procedur prokuratury? Prokuratura by obejrzała całą sytuację, prawdopodobnie wydałaby pewne nakazy, które powinien wykonać i nie tylko dyrektor KOWR-u, ale też inne instytucje, które są do tego powołane i w tym momencie mielibyśmy czystą grę.
Niestety, na razie to raczej gra pozorów. Urzędnik KOWR-u z Wielkopolski, który zna temat z bliska, nie chciał z nami rozmawiać, twierdząc, że ma pismo, tu cytat, zakazujące mu jakichkolwiek kontaktów z mediami, czyli, jak dodał, ma nas omijać szerokim łukiem. Zwróciliśmy się więc do rzecznika centrali KOWR w Warszawie z prośbą o odpowiedź na nurtujące nas pytania. Te okazały się wymijające albo nie na temat. Jedyną potwierdzoną przez niego informacją jest to, że spółka ma zgodę na eksploatację nielegalnie zajmowanych pól do 31 sierpnia tego roku, czyli do chwili zbioru ogórków. Nie wiemy więc, czy spółka reguluje należności, czyli przede wszystkim karny czynsz, a za każdy dzień bezumownego dzierżawienia obiektów i areału stawka podstawowa jest mnożona razy 30, co oznacza, że za każdy miesiąc spółka powinna płacić od stycznia tego roku ponad 100 tysięcy złotych. Prawdopodobnie komornik, który na wniosek sądu będzie dochodził należności na podstawie zawartych w umowie tzw. trzech siódemek, nie będzie miał ich z czego egzekwować. Nie da się też wprowadzić zarządu komisarycznego do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu na drodze sądowej. W tej chwili, mając świadomość dziurawego prawa i niemocy urzędniczej, zarządcy folwarku mogą przeciągać sprawę w nieskończoność, tym bardziej, że przecież KOWR nie może przejąć ziemi, bo musi cierpliwie czekać na zebranie plonów. Czy ten stan rzeczy martwi właściciela i zarządcę? Według rzecznika KOWR Poza kompetencją urzędu jest dokonywanie oceny działań spółki w zakresie wykorzystywania tzw. furtek w obowiązujących przepisach. Co ciekawe, rzecznik KOWR-u nie wyraził zgody na rozmowę przed kamerą, zasłaniając się koniecznością uzyskania zgody od ministra rolnictwa.
Dzień dobry. Piszę w sprawie pracy, dzwoniłam na polski numer, ale nikt nie odbiera.
Jest to praca sezonowa, płaca 14 zł za godzinę.
Okej, ale w jakim miejscu się znajduję? Mieszkam w Koninie. Czy to daleko od Was?
20 km. Sezon zaczyna się w środku czerwca. Kontener na 4 osoby.
Zbieranie czego jest na polach?
Jest to zbiór ogórków.
Okej, dziękuję za pomoc. Do widzenia.
Czyli te wszystkie pisma, które wysyłaliśmy, zostaną bez odpowiedzi. Będziemy zmuszeni zawiadomić Najwyższą Izbę Kontroli.
Musimy prosić o zgodę Ministerstwa Rolnictwa.
Okej, dziękuję.
Ale możecie Państwo przez lektora do tego wziąć.